Telegram z krańca świata.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
No, w drugim sezonie to się spotykamy po raz 15. I cóż, dzisiaj będziemy mówić o mentorach. To trudny temat, bo w świecie, w którym ludzie właściwie samych siebie uznają za mentorów dla siebie, to mówienie o kimś, że jest dla kogoś mentorem, bardzo niepopularne, bardzo.
Nie no, dla mnie jest jak najbardziej popularne. Zaraz się już chyba przekonamy, każdy będzie mógł zdecydować.
A nie, to ja wiem, oczywiście. Ja bardziej mówię, że nie jestem przekonany, czy lud przyjmie od pana tę prawdę.
Nie przyjmie. Dobrze, więc co to jest mentor i kto to jest mentor? Ja zbierając materiały do książki Siły Psychohistorii, czytałem też książki o biologii ewolucyjnej i o rozmaitych mechanizmach, które trudno udowodnić, że są jakimś efektem jakiejś presji na fitness, czy jakiegoś procesu ewolucyjnego, czy też efektem fizjologicznym jakiegoś doboru, losowego doboru, czy też częściowo kierowanego kulturą, także takich cech fizjologicznych i mentalnych, które sprawiają, że jesteśmy receptywni na to, co mówią do nas inni. Mówiliśmy w tym podcaście pod tytułem Kopiuj mnie, bo wryj, na temat tego, że człowiek Homo sapiens, jego największą jakby zdolnością jest po pierwsze ultrakooperacja, a po drugie kopiowanie wzorców. I kopiowanie wzorców polega na kopiowaniu kultury, czyli tego, co jest jak gdyby naszym oprogramowaniem umysłowym. W związku z tym taka grupa z jakiejś tam myślisko zbieracka, czy też jakaś mała społeczność, w której uruchomiona jest ewolucja, czyli dobór na fitness, czyli dobór na przetrwanie, przetrwa lepiej, czy też lepiej się rozmnoży, lepiej się powiększy, jeśli oprogramowanie kulturowe, czyli po prostu mówiąc w skrócie kultura, będzie premiowało przekazywanie międzypokoleniowe wiedzy o tym, jak leczyć jakieś na przykład choroby, leczyć, nastawiać kości, czy też wyrywać zęby w miarę bezboleśnie, w miarę to z dużym podkreśleniem w tamtych czasach. Natomiast co jest istotne? My, nasze zdolności przetrwania, umiejętności przetrwania, czy zachowania pozwalające lepiej zdobywać żywność, czyli więcej tej żywności, mniejszym wysiłkiem i tak dalej, i tak dalej. My te umiejętności nabywamy drogą przekazu kulturowego, czyli międzypokoleniowego przekazu kulturowego. W związku z tym grupy, które były w stanie przeżyć dłużej, czy też dać, utrzymać starców, osoby starsze, czyli tam 30 parę lat, 40 parę lat, w tamtych czasach mówię oczywiście, które miały większe doświadczenie życiowe i mogły przekazać te doświadczenie życiowe, takie grupy były silniejsze, mogły się rozrastać w większym albo w szybszym stopniu, w szybszym zakresie niż grupy, które tego nie robiły. Więc proszę zobaczyć, co się stało. Nastąpiło ze względu na ten międzypokoleniowy przekaz kultury, przekaz sposobów przetrwania, presja na fitness zadziałała w tym kierunku, żeby ludzie z Homo sapiens stał się gatunkiem długowiecznym. Prawda? Ale to nie tylko chodzi o kwestie fizjologiczne, ale też o kwestie tego, że osoby starsze przekazują wiedzę osobom młodszym, mniej doświadczonym. I tutaj dochodzimy właśnie do kwestii mentora. Czym jest mentor? Mentor jest to postać, która jest statusem wyższa od nas, z doświadczeniem i wiekiem zapewne też. I to jest osoba, która jest, uruchamia naszą receptywność, to znaczy sprawia, że my otwieramy się na ten przekaz i robimy to, co ona mówi. Napisałem w kontekście sił psychohistorii, budowania imperiów, manipulowania ludzkimi umysłami i manipulowania statusem, różnicami statusu między ludźmi. To już sobie omówiliśmy wiele razy. Natomiast teraz musimy sobie mówić właśnie pod kątem tego, kto jest mentorem i jaką władzę ma mentor. Otóż zdaje się, mi się tak przynajmniej uwyraźniło, że tak powiem, w czasie czytania książek na temat antropologii, biologii ewolucyjnej i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że mentor uruchamia pewne procesy fizjologiczne, które powstały, czy też mechanizmy kulturowe także oczywiście równolegle, które powstały w procesie koewolucji. Jesteśmy, proszę zwrócić uwagę, że łatwiej nam wchodzi do głowy, jeżeli ktoś do nas mówi, jeżeli nadajemy tej osobie status autorytetu w jakiejś dziedzinie, łatwiej nam pojąć coś, co ktoś do nas mówi, niż przeczytać to na kartce, prawda? Mówimy, że ktoś jest czytający, albo ktoś jest słuchowcem, albo wzrokowcem, prawda? Że łatwiej się uczy za pomocą jakiegoś kanału. Ale to, co wydaje mi się oczywiste, nie potrafię tego dokładnie dobrze udowodnić i podejrzewam, że to jest nie do udowodnienia, ze względu na to, że pewne tezy, czy też hipotezy z dziedziny biologii ewolucyjnej są po prostu niemożliwe do udowodnienia z samej zasady, no bo nie mamy możliwości do dokonywania eksperymentów i stwierdzenia, czy i powtórzenia tego całego procesu, prawda? Czy też to, czy nasze jakieś cechy fizjologiczne, czy cechy naszej kultury, oprogramowania kulturowego są wynikiem ewolucji, czy też jakiejś celowej konstrukcji w procesie budowania kultury, czy też tego przekazu wiedzy międzypokoleniowego. To wszystko jest niemożliwe prawie do udowodnienia. Natomiast moją intuicją jest właśnie to, że my jesteśmy na mentorów otwarci i istnieją pewne czynniki, właśnie status, wiek, doświadczenie, które sprawiają, że oddajemy się jak gdyby w ręce tych ekspertów. Proszę zobaczyć, jak wygląda jazda samochodem na przykład z żoną albo z mężem na siedzeniu pasażera z przodu. Jeżeli osoba kierująca zaczyna stwierdzić, dobra, to ty już, ja już nic nie będę decydował, tylko ty mną kieruj, prawda? I w takiej sytuacji osoba kierująca traci w pewnym momencie zdolność z podejmowania samodzielnych decyzji. Przestaje być samodzielna, po prostu zawiesza jak gdyby tą zdolność i przyjmuje tylko i wyłącznie polecenia od tej drugiej osoby. Nie wiem, mi się to wielokrotnie zdarzało jeżdżąc samochodem jeszcze w Polsce. Natomiast nie wiem, jak tutaj słuchacze. Panie Marku, nie wiem, czy pan miał coś takiego?
Nie miałem, ponieważ nie wiem, czy na skutek samoświadomości, czy na skutek, nie wiem, zdrowego rozsądku. Ja prowadząc samochód czuję się jego panem i nie pozwalam komukolwiek się wtrącać w to, co robię. Mogę natomiast oddać komuś kierownicę. To wtedy w porządku. Natomiast jeśli ja go prowadzę, to ja decyduję i nikt inny.
Dobrze, to ja już się nie będę odzywał w takim razie. Dobrze. Natomiast wracając do mentorów. Mentorzy są, tak mówiąc językiem poetyckim i miłośnika powieści, czy też czytelnika powieści. Mentorzy są ludźmi, którzy nas obracają we właściwym kierunku i nas pchają we właściwym kierunku naszego rozwoju, jakikolwiek to rozwój by nie był, czy akademicki, czy jakiś duchowy, czy jakikolwiek inny. Ci mentorzy mają władzę nad nami. I to, czy w swoim życiu trafimy na właściwego mentora, czy osobę, która wejdzie w tą pozycję mentora, bardzo zależy od szczęścia. Bardzo wiele przypadków takich, że osoba zupełnie przypadkowa nakierowała mnie na dobrą drogę i niemalże mimo chcąc, takim mentorem dla mnie był profesor Jerzy Bralczyk, na którego wykłady z retoryki chodziłem na wydziale w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. I to, co on tam mówił, to trafiało do studentów, przynajmniej do mnie trafiało, ale z całą pewnością do innych też, właśnie pozwalało nam dostrzec w sobie samych jakiś rodzaj potencjału, że my też możemy przejąć, niejako skopiować te umiejętności, które celująco opanował profesor Bralczyk. I to sprawi, że będziemy lepiej kontrolować swoje życie, lepiej obronimy się przed jakąś manipulacją nieprzyjaznej nam osoby. Pozwoli to nam jakoś dostrzegać jakąś głębszą warstwę rzeczywistości, podejmować lepsze decyzje. Mentorami są pisarze. I tu teraz mógłbym się spytać pana Marka, niech pan powie, swoich jeden, dwóch, a może nawet trzech mentorów takich pisarskich, to znaczy pisarze, którzy sprawili, że zaczął pan patrzeć z kompletnie nowej perspektywy na świat albo na jakiś aspekt rzeczywistości, które pan otacza.
Ja troszeczkę się wymknę, potwierdzę to, co pan mówi. Nie będę wymieniał konkretnych nazwisk, ponieważ zająłbym panu audycję, bo tak się składa, że ja...
Jednego.
Jednego jednego pisarza. Z fantastyki czy nie z fantastyki?
Taki, który w sposób radykalny otworzył panu wrota do patrzenia na nowy świat, na świat w zupełnie nowy sposób.
Brian Aldiss. Na przykład w pewnym momencie się taki... Później się oczywiście ci mentorzy na pewnych różnych etapach zmieniali, dlatego ja miałem taki problem z odpowiedzią na pańskie pytanie, ale gdzieś tę pierwszą zwrotnicę, gdzieś tam na początku właśnie Brian Aldiss przestawił. To była ważna książka, mówię konkretnie o Non-Stop. To sprawiło... I dobrze, to jeszcze wymienię drugiego, jeśli chodzi o fantastykę. Był Robert Silverberg. To też jest pisarz, który według mnie, on wybija się ponad przeciętność. I ja bym mógł tak w tej chwili nadawać, bo to jakby śledząc swoje losy w kolejnych latach, w kolejnych etapach życia, ja bym kolejnych mentorów mógł wymieniać. To znaczy pojawienie się nowego nie dyskwalifikowało poprzedniego, raczej go uzupełniało, umacniało. Bardzo często wzbogacało to wszystko. Także dlatego ja tak troszeczkę próbowałem uciec.
A jakiś konkretny, nie wiem, fragment albo jakaś myśl, która pana właśnie tak tknęła?
U Briana Aldissa to był przede wszystkim sposób patrzenia na świat, sposób przedstawiania w powieści, mówimy o Non-Stopie, sposób pokazywania, że świat w pewnym momencie może się okazać zupełnie inny, niż nam się wydaje na początku. To z punktu widzenia bardzo młodego człowieka było pewne odkrycie. Dzisiaj to pewno bym się uśmiechnął, kiedy ktoś by mi to powiedział. Natomiast wtedy to było swoiste odkrycie, że świat, chociaż wydaje się, że jest oczywisty i jest taki, że go możemy rozpoznać na co dzień, pewnego dnia coś się może odwrócić i patrząc na ten sam świat, będziemy go widzieli zupełnie inaczej. To były wnioski wyciągnięte z powieści Non-Stop. A jeśli chodzi o Roberta Silverberga, ja wtedy na początku gdzieś miałem dostęp do książki, właściwie wtedy jedynej, która wyszła, czyli do Człowieka z Labiryntu. I ten Człowiek z Labiryntu to jest powieść, która pokazuje, że ktoś, kto jest inny, może tak naprawdę zdecydować o tym, że na przykład ludzkość przetrwa. Że ta inność to nie musi być coś, co dyskwalifikuje. I ja powtarzam, zdaję sobie sprawę, że te myśli, które wypowiadam, one nie są specjalnie odkrywcze, ani nie są specjalnie nośne na pewnym etapie życia. Ale wyobraźmy sobie 13-latka, który coś takiego odkrywa. To są przewroty kopernikańskie w tamtym wieku.
A ja powiem w takim razie ze swojej strony. Oczywiście łatwo się domyślić. To jest Isaac Asimov i Fundacja. To jest książka, czy też cykl trzyczęściowy. Ja nazywam to trylogią, dlatego że są te dalsze części, ale już nie tak bardzo mi się podobały i nie tak bardzo wpłynęły. Nie były tym wpływem mentorskim we właściwym momencie. Natomiast Fundacja Asimowa, to były te trzy tomy, które przeczytałem dwa razy pod rząd, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I tylko jedna, jedyna książka w ten sposób została przeze mnie potraktowana, Tajemnicza Wyspa Juliusza Berna, o czym jak ktoś już ma egzemplarz Sundzy i jego Sztuka Wojny, to przekona się, tam jest jeden esej właśnie o inżynierii nawiązujący do właśnie Tajemniczej Wyspy. Generalnie problem polegał na tym w tej Tajemniczej Wyspie, że ci ludzie, którzy zostali już na samym początku, więc nie zdradzam wiele, na samym początku 5 osób zostało rzuconych balonem na bezludną wyspę, na gdzieś tam w bezmiarach Pacyfiku. Oni uciekli z oblężonego miasta w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych w połowie XIX wieku. Generalnie wylądowali tam praktycznie z niczym i dzięki swojej wiedzy, czyli wiedzy temu inżynieryjnej przede wszystkim, byli zdolni przetrwać i odbudować jak gdyby taką miniaturową, tą ludzką cywilizację i właśnie potrafili to zrobić dzięki swojej wiedzy, która była akumulowana przez pokolenie na pokolenie, czyli znowu mamy ten mechanizm kopiowania kulturowego. Natomiast wracając do fundacji, nie było to, co najbardziej mnie zmieniło, to znaczy w tym sensie pokazało, jak myśleć o relacjach międzyludzkich. To był fragment niezwiązany z przewidywaniem przyszłości wielkich zbiorowisk ludzkich, o czym jest książka Siły Psychohistorii, ale jest bardzo krótki epizod, który po prostu zamurował mnie kompletnie. Ja przeczytam go, bo sobie przygotowałem tutaj na nasze spotkanie. Otóż fundacja, jak wszyscy, którzy czytali książkę, powieść, to pierwszy tom, czyli sama Fundacja. Fundacja była planetą gdzieś tam na krańcu galaktyki, w jakimś tam bardzo dużym zapadłej prowincji. I ta fundacja walczyła o swoją niezależność, czy też niepodległość z takimi zbuntowanymi królestwami, tak zwanymi czterema królestwami, które tam próbowały tę fundację zagarnąć z jej zasobami technologicznymi. Natomiast w którymś momencie na tą fundację przyjechał przedstawiciel, ambasador upadającego imperium i on mówił różne rzeczy i składał różne obietnice. I burmistrz tej fundacji, Salvor Hardin, dokonał analizy logicznej tego, co ten człowiek mówił w czasie całego swojego pobytu. To się nazywa, analiza logiczna. Wygląda następująco, czytam. Nawiasem mówiąc, nie ja to zrobiłem, powiedział. Jak widzicie, pod tymi analizami podpisał się Muller Holk z Wydziału Logiki. No logika, wchodzenie na zajęcia, nie wiem, czy ktoś zna nazwisko, Teresa Hołówka, to jest też pani wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego. Napisała książkę Delicje ciotki Dee, która też była bardzo, dla młodego człowieka, bardzo nastawiająca. Natomiast czytając dalej. Irene uniósł się nieco z miejsca, przechylił przez stół, aby lepiej widzieć. Hardin mówił dalej. Naturalnie pismo z Anakreona to prosto jedno z tych czterech królestw. To prosta sprawa, bowiem jego autorzy są ludźmi czynu, a nie pióra. Jego treść sprowadza się do kategorycznego żądania, które symbolicznie można przedstawić tak, jak tu widzicie. Mówiąc krótko, oznacza to. Albo w ciągu tygodnia dacie nam to, czego chcemy, albo tak wam dołożymy, że się nie pozbieracie i weźmiemy to sami. Czyli inaczej podsumowując, ta analiza logiczna, która w książce ma swoją nazwę, już nie będę tam szukał, bo to było troszeczkę wcześniej, polega na tym, że treści wszelkich wypowiedzi, jakie ktoś dokonuje, wyciąga się rzeczywistą treść, rzeczywisty sens, który ma jakiekolwiek znaczenie w zakresie oddziaływania na bieg zdarzeń, prawda? Czyli jakieś inicjowanie jakichś zobowiązań, unikanie jakichś zobowiązań, dokonywanie obietnic i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Hardin umilkł, a pięciu członków zarządu studiowało w milczeniu rzędy symboli. W końcu Piren usiadł i chrząknął zakłopotaniem. No i co, doktorze, jest tam jakieś wyjście? Wydaje się, że nie. W porządku. Hardin wyjął inną kartkę. Macie teraz przed sobą kopię traktatu, który Imperium zawarło z Anakreonem. Nawiasem mówiąc, traktat podpisany jest w imieniu Imperatora przez tego samego Lorda Darwina, który był tu w ubiegłym tygodniu. A tu jest jego symboliczna analiza, czyli co on powiedział w czasie całego swojego pobytu. Tekst traktatu zajmował bite 5 stron druku, natomiast na nabazgranie jego analizy wystarczyło Holkowi mniej niż pół strony. Jak widzicie, panowie, mówił dalej Hardin, gdzieś około 90% tekstu zostało w wyniku analizy odrzucone jako pozbawione znaczenia, a to, co pozostało, można opisać w taki oto interesujący sposób. Zobowiązania Anakreona względem Imperium? Żadne. Władza Imperium nad Anakreonem? Żadna. No i tak dalej, więc generalnie dalej już nie będę czytał, bo też mamy nie za wiele czasu. Natomiast jeszcze ten sam wysłannik Imperium przyjechał na samą fundację, na samą planetę Terminus, i w czasie samego swojego pobytu, co tam w dalszym zabawnym dialogu, okazało się, że nie powiedział ten człowiek absolutnie niczego. Mimo tego, że wszyscy byli święcie przekonani, że mówi długo, obiecuje wiele i zapewnia jeszcze więcej. Także to był ten fragment, który jako mentor, ten Isaac Asimov, przekazał do mnie i kompletnie zmienił moje życie, dlatego że zacząłem to, co wszyscy inni mówią, przekształcać, przeformułowywać, jaki to ma faktyczny skutek, w jaki sposób osadza się to w całej reszcie zdarzeń, z obietnic, czynności językowych, bo język jest narzędziem do czynności, to są tak zwane performatywy. Performatywa, co to jest? To jest czynność za pomocą języka. Jest taki genialny esej jednego z wielkich filozofów analitycznych, których ja studiowałem właśnie też u męża pani Teresy Hołówki wspomnianej, u Jacka Hołówki, profesora Jacka Hołówki. I na przykład jest to tak, to są dokonania wypowiadalne, czy wypowiedzi dokonawcze. Taki esej został napisany przez Austina. Natomiast o co chodzi? To są performatywy, to są wypowiedzi typu niniejszym czynią was mężem i żoną, albo niniejszym skazują pana na śmierć przez powieszenie na przykład. Albo wszelkie inne wypowiedzi, które zmieniają status prawny, które w jakiś sposób zmieniają relacje między osobami, albo podnoszą rangę jakiejś osoby, albo robią cokolwiek innego na przykład. Tak samo to w Wiedźminie, jedna z chyba najgenialniejszych scen w całej sadze Wiedźmina, jak królowa Rivii mianowała Geralta rycerzem. Więc to jest, prawda? Mniejszym pasujecie na rycerza, to też jest performatywa. Więc performatywy mają i czynności dokonawcze, znaczy wypowiedzi dokonawcze, mają bardzo wiele niuansów i niektóre są skrytymi performatywami. W związku z tym na przykład można powiedzieć otwórz okno, prawda? Czy to jest, bo to już nie jest performatywa, tylko inna po prostu fraza języka. Można powiedzieć otwórz okno, prawda? To jest polecenie wydane wprost. A jeżeli zadamy to w formie pytania, czy mógłbyś otworzyć okno, prawda? To jest uznane za formę grzecznościową, ale znaczy to samo, otwórz okno, prawda? Tylko nie jest to jako polecenie, tylko ze względu na pewne niuanse statusowe między dwoma osobami jest upozorowane jako prośba. Jest taki kawał na marginesie, że sala sądowa, adwokat mówi do sędzi: duszno jest, wnoszę o otwarcie okna. A sędzia odpowiada: uchylam. Nieśmieszne.
Śmieszne.
Śmieszne, dobrze. Tak, więc dobrze, wracając do performatyw. Bardzo, rozumiejąc, co to jest performatywa, na przykład możemy dostrzec, że ktoś ma nas gdzieś, albo nas nie szanuje. I na przykład jest, w języku polskim jest to bardzo, bardzo wyraźne, w języku angielskim jest to niemożliwe do użycia jako narzędzie rozpoznawania, czy ktoś nisko nas szanuje, źle nas szanuje. Bardzo proszę, jest taka różnica. Należą się panu przeprosiny, panie Marku. I to na wykładzie profesora Bralczyka, on to opowiadał w wyjątkowo dowcipny sposób, ja to zakosiłem od niego. No to jak ktoś powie, należą się panu przeprosiny, to co należy odpowiedzieć? No, zamieniam się w słuch, proszę, w takim razie.
Wolałbym, żeby pan powiedział, że mnie po prostu przeprasza za coś. O.
No więc dokładnie. Więc, ale są ludzie, którzy nie zdobędą się na to, żeby powiedzieć dziękuję i proszę. Więc jeżeli tutaj jako mentor, tutaj myli, to dwaj mentorzy, prawda, tutaj mówimy, nasze dziadki tutaj, co nasz dziadek Marek Żelkowski, dziadek Piotr Plebaniak, czego was może nauczyć o życiu? Zwróćcie uwagę, czy ktoś jest w stanie powiedzieć proszę albo dziękuję w formie performatywy, która wskazuje formą wypowiedzi, czyli przepraszam, dziękuję, albo wybacz, proszę, wybacz mi to i to, bo źle zrobiłem. Jeżeli ktoś potrafi wprost to powiedzieć, to znaczy, że ma silny charakter i nie jest świnią. Natomiast jeżeli ktoś mówi, należą się panu przeprosiny, no to zamieniam się w słuch, no to ich przepraszam na tej zasadzie.
To znaczy, jakby mówił mi to, jakby dokładnie odczuwam to w ten sposób, jakby ktoś mi mówił, no co prawda nie uznaję tego, że powinienem cię przeprosić, no ale wszystkie warunki zewnętrzne wskazują, że powinienem, no więc należą się te przeprosiny, ale robię to niechętnie.
No więc to jest taka druga rzecz. Właśnie na wykładzie Bralczyka, ten Bralczyk był tym moim mentorem, nie tylko on jako wykładowca, właśnie ten Jacek Hołówka był wybitny na mnie wpływ miał. Miał mieć wywiad ma 80 parę lat już w tej chwili, miał mieć wywiad w Siłach Psychohistorii, ale niestety za dużo nalał wodę. Nie dało się z tego nic zrobić, co było krótkie. Nam jest działo filozofii i o tym, czym jest prawda. To właśnie tam on miał w swojej wypowiedzi dać. Niestety nie wyszło, bardzo chciałem. Natomiast wracając już tutaj do fundacji i do performatyw. Więc zobaczcie, mając tą rekonceptualizację tego, w jaki sposób należy analizować czyjeś wypowiedzi, prawda? Czyli w jaki sposób one zmieniają coś w rzeczywistości, albo status prawny, albo status taki społeczno, nie wiem, społeczny. Wszystko to da się jakoś wyczytać, czy ktoś to robi niechętnie, czy ktoś to robi otwarcie. Więc to wszystko są niuanse, na które nagle jesteśmy receptywni, zaczynamy to dostrzegać. No i to jest, czyli Bralczyk, to jest taki drugi mój mentor. Namówię pana, panie Marku, na pana drugiego mentora?
A już dwóch wymieniłem. Mówiłem o Silverbergu, mówiłem o Brian Aldisie. Kolejnego mam wymienić, rozumiem, tak?
Nie. Przykład. To ja wymienię trzeciego na rozgrzewkę. Będę złośliwy dzisiaj, bardzo przepraszam, nie szczerze oczywiście. Innym mentorem, ja chodziłem też na zajęcia jako wolny słuchacz na MISZ, czyli Międzywidziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, tak co wymyślili na Uniwersytecie Warszawskim swego czasu. I chodziłem tam na zajęcia Jerzego Pelca z semiotyki. I jak ktoś kojarzy, w ogóle ktoś czyta podziękowania w książce, i to było w książce Sun Tzu i jego Sztuka Wojny, to Pelc największe, co mnie nauczył, i to jest absolutnie wystarczy ze wszystkiego, czego wszystko można zapomnieć, co on powiedział w czasie tych zajęć, oprócz jednej rzeczy. Jak ktoś coś powiedział na temat języka albo generalnie jakiejkolwiek sprawy, to ten Pelc mówił, no proszę przykład. Proszę podać jakiś przykład. I kończyło się generalnie, to dało się podsumować, jak i to wprost rzeczywiście też parę razy powiedział, jak nie zna pan przykładu, to proszę nie otwierać dzioba, po prostu. W tym sensie, proszę zobaczyć, jak to się wiąże z tym Asimowym, bo to się w moim rozwoju, jak gdyby takim duchowo-pisarskim, duchowo-osobowościowym połączyło, prawda? Czy Asimow pokazał, że można przeanalizować czyjąś wypowiedź albo po prostu cały szereg wypowiedzi, i wykreślić to, co jest zbędną gadaniną i zostaje tylko to, co ma jakikolwiek sens i jakikolwiek miejsce w ogóle w całym procesie komunikacji, w akcie komunikacji. Natomiast Pelc powiedział jeszcze bardziej celnie coś, prawda? Czyli jeżeli mówimy, opisujemy rzeczywistość, mówimy, że jest tak, a tak, albo że powinno być tak, a tak, prawda? Bo to co innego, to drugie to jest twierdzenie normatywne, czyli jakaś forma ideologii, prawda? Mówimy, że taki powinien być świat, ale maskujemy też często, że tak jest, prawda? Mówimy, a tak naprawdę tylko tak powinno być, prawda? Ludzie są, powinni być uczciwi. Albo ludzie są uczciwi, no to można traktować, albo są nieuczciwi, można traktować, rozumieć na rozmaite sposoby. A wracając do Pelca, za każdym razem, ja się nabrałem takiego nawyku na jego zajęcia, bo to bardzo restrykcyjnie przestrzegał właśnie tej zasady. Było to bardzo śmieszne czasami, bo ktoś się upierał, mówił coś jakieś ogólne twierdzenie. Natomiast, ale przykład, no niech pan poda przykład, no jeden chociaż. No, to było komiczne, dlatego że ludzie, nie wiem, tam mieli 19, 20, 21, 22 lata mniej więcej i byli zapędzani po prostu w kozi rób, bo nie potrafili podać żadnego przykładu. Po prostu tak twierdzili, bo usłyszeli coś w telewizji albo przeczytali w jakiejś książce i nic więcej. Nie potrafili tego odnieść do rzeczywistości. Więc zdolność odniesienia czegoś do rzeczywistości to jest absolutna podstawa. Ja potrafię to robić natychmiast automatycznie, kompletnie nieświadomie. Znaczy, to akurat złe słowo, ale po prostu to jest mój odruch bezwarunkowy niemalże. Jak właśnie wyłapuję to, czy ktoś potrafi to odnieść do rzeczywistości, czy nie. I jak ktoś teraz już zdradzam tę tajemnicę techniczną książek z serii Wzorce, staram się i praktycznie wszędzie mi się to udaje. Za każdym razem, jeżeli podaję jakieś prawidło, jakiś wzorzec, bo cała seria ma przecież tytuł Wzorce, to zawsze podaję jakiś przykład, a najlepiej kontrprzykład, bo kontrprzykład pokazuje, w którym miejscu jakaś prawidłowość się załamuje, czyli w jakich warunkach, w jakich przy wartości jakiegoś parametru ta prawidłowość przestaje funkcjonować, prawda? Bo na przykład mamy to wodę, na przykład, która może być w stanie stałym, może być w stanie ciekłym albo gazowym. No, innych też, ale te trzy podstawowe, prawda, które widzimy na co dzień. Więc ta woda ma do pewnej temperatury i ciśnienia pewne właściwości, a potem nagle skokowo albo płynnie zaczyna te właściwości zmieniać. Na tej samej zasadzie, jeżeli jakaś jest prawda o świecie, prawda ogólna, prawda, jakaś prawidłowość, którą ktoś, jak to się nazywa, proponuje, czy też daje jako prawidłowość ogólną, to znaczy powszechnie istniejącą, to można mu zadać kłam na dwa sposoby. Powiedzieć, proszę podaj przykład, prawda? Ten przykład, albo dwa przykłady, albo trzy przykłady. I te trzy przykłady, one zniesie, konstruuje taką przestrzeń, w zakresie której ta prawidłowość funkcjonuje. A jeżeli jesteśmy w stanie podać kontrprzykład, czyli wyjątek na przykład, który w kompletnie kretyńskim sformułowaniu wyjątek potwierdza regułę, jeżeli ktoś potrafi podać wyjątek, to ten wyjątek pokazuje, że w tej przestrzeni istnieje jakiś zestaw parametrów, jakiś układ parametrów, który sprawia, że ta prawidłowość przestaje funkcjonować, prawda? Czyli jak ja na przykład piszę teraz książkę Wzorce Zwyciężania z byłym oficerem Gromu, W przyszłym roku zostanie wydana w kwietniu, także zachęcam tutaj wszystkich. Zaraz zresztą przejdziemy do tego tematu. Więc prosta sprawa. Ja z nim. On to rozumie, ale w inny sposób. Właśnie te kwestie przykładu. Jeżeli mówimy, że jakaś taktyka, jakaś realizacji jakiegoś zadania jest skuteczna, no to jaki przykład, prawda? Przy zastosowaniu jakiego rodzaju jednostki? Na przykład było świetnie pokazane w takim filmie dokumentalnym o wojnie o Falklandach, na Falklandach w 2000, Malwinach, przepraszam, też trzeba dopowiedzieć, w 1982 roku. Pewien dowódca jednostki specjalnej dostał zadanie szturmem wzięcia miasteczka, tam stolicy, stolicy to dwie ulice na krzyż, no trzy, niech im będzie. Natomiast on po prostu odmówił. Powiedział to nie do końca też parlamentarnie, dlatego że jednostki specjalne nie do tego służą, po prostu, żeby realizować tego typu zadania. I to jest, będzie po prostu, raz, że to będzie zmarnowanie jednostek, a dwa, że są nie do tego nie przeszkoleni, więc teoretycznie ci specjalsi są super kozakami, prawda, wszystko zrobią, ale do tego są nieprzystosowani mentalnie chociażby nawet i odmówił tego rozkazu i nic oczywiście mu się nie stało, bo to było zrozumiałe. No, rozkaz był wydany pod wpływem chwili i potrzeby chwili, prawda, że czas zdobyć się miasteczko, byli pod ręką specjalni, no to ich się rzucili, prawda? Nie, właśnie nie tak. Także o tym będzie książka, ale właśnie mówiąc ogólnie już, będzie też o prawidłowościach, prawda? Czyli jakie rzeczy, jaki zakres czynności jest optymalny, czy w ogóle dający się zastosować w jakiejś określonej sytuacji na polu bitwy. Dobrze, wracając już do tych przykładów i wyjątków i reguł. Proszę zobaczyć, co robią mentorzy. Uczą nas tego, jak działa świat, prawda? Jak działa świat natury. Zakładając, że ten mentor to jest jakiś starzec, szaman w jakimś tam plemieniu, jak tam łupiemy kamienie z panem Markiem, prawda? Polujemy na jakieś zwierzyny, chyba że ta zwierzyna zaczyna polować na nas. I wtedy osoba, która ma duże doświadczenie, może nam powiedzieć, że te zwierzęta są na przykład najczęściej przy wodopoju, ale tylko wieczorem, prawda? No to wtedy zwiększa prawdopodobieństwo tego, że upolujemy coś, przyniesiemy do domu i nie będziemy głodni przez następny tydzień. Więc starzec nauczy nas, jak robić wnyki, gdzie je położyć i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę zobaczyć, ci mentorzy pojawiają się w różnych sytuacjach cywilizacyjnych w różny sposób, ale zawsze pokazują nam te procedury realizowania czynności, które są optymalne albo zapewniają przeżycie. I teraz przypominam naszą pogawędkę na temat ultrakooperacji. Ci, którzy jeszcze nie kupili książki Siły Psychohistorii, to proszę kupić. Odczytaliśmy tam te posłowie i taki dodatek, który dopisaliśmy do drugiego wydania, które będzie w przyszłym, na samym początku przyszłego roku. Już się kończy nakład, tak to się pochwalę. Za sekundkę się skończy. Więc w styczniu zostanie wydane drugie wydanie, właśnie z tym dopiskiem, który już odczytałem tutaj dla słuchaczy podcastu. Polega to na tym, ta cała prawidłowość istnienia mentorów, że to, co już mówiliśmy na samym początku, ludzie są receptywni na to, co mówi ktoś o wyższym statusie, kopiują te zachowania. I mechanizm tego kopiowania został zhakowany w procesie budowania cywilizacji, bo czym jest cywilizacja? To jest skalowanie zdolności kopiowania wzorców kulturowych, czyli wzorców zachowania, ponad tą jakąś malutką grupę myśliwsko-zbieracką rzędu, nie wiem, 50 czy 30 czy nawet 100 osób, do skali państw i imperiów. I zniszczenie tej zdolności ultrakooperacji, czyli zdolności kopiowania wzorców kulturowych, czy też zdolności rozróżniania, które wzorce kulturowe są zapewnią przetrwanie, a które nie do końca, co nie jest na samym początku oczywiste najczęściej, na tym polega robienie forteli, tak między innymi. To też jest definicja robienia forteli, można zupełnie przekonstruować właśnie za pomocą tych właśnie opisów, tego co właśnie powiedziałem, można zdefiniować, czym jest fortel. Natomiast tutaj wracamy do mentorów. Mentorzy są tym źródłem wiedzy, do którego my się podłączamy i żeby to źródło wiedzy, żeby być nami receptywnymi, wiedzę przyjąć, zastosować do rozwiązania bieżących problemów i tą wiedzę udoskonalić, a następnie przekazać kolejnym pokoleniom. Ultrakooperacja to jest zdolność przekazywania tej wiedzy poprzez nieosobisty kontakt, czyli na przykład przez napisanie książki, na przykład ten Isaac Asimov napisał trylogię Fundacji. Proszę zobaczyć, jak wielki, gigantyczny wpływ ma ta trylogia Fundacji na miliony osób, prawda? Mnie samego, pana Marka, wszystkich, którzy przeczytali tą powieść i w jaki sposób na niego wpłynęła. Ja powiedziałem wam, jak i taki nie do końca, prawda, rzucający się w oczy fragment, zmienił kompletnie mój sposób myślenia, kiedy to było chyba w siódmej czy szóstej klasie szkoły podstawowej. Więc mentorzy są wszystkim. Zresztą tak na marginesie już zupełnie. W siłach psychohistorii jest około, ja wiem, nie pamiętam już dokładnie, chyba około 40 czy 50 różnych esejów, dłuższych czy krótszych. I chciałem w pewnym momencie, na początku każdego, na przykład o percepcji, to napisać percepcja jest wszystkim. Potem chciałem napisać o tym kopiowanie wzorców kulturowych, to chciałem na początku zatytułować, a potem dopiero motto, a potem stwierdziłem, że nie, to był niepotrzebny wygłup, tak naprawdę, że kopiowanie wzorców jest wszystkim, albo oprogramowanie kulturowe jest wszystkim, albo solidarność grupowa jest wszystkim, albo uczciwość jest wszystkim. Tak naprawdę te wszystkie eseje, które omawiają pewien jeden parametr, z którego się buduje społeczności od plemion do imperiów, każdy z tych parametrów jest niezbędny i one tworzą pewnego rodzaju symfonię i wielcy charyzmatyczni władcy są w stanie, i tu dochodzimy do sedna naszej rozmowy, wielcy charyzmatyczni władcy są w stanie zostać dyrygentem tej symfonii cywilizacyjnej, sprawić, że nagle cały naród, ein Volk, to po niemiecku, to już, prawda, wiadomo jaki przykład chodzi, nagle ten jeden naród jest w stanie działać tak, jakby był jedną osobą niemalże, po prostu zjednoczony jedną ideą, jedną myślą, jedną jakąś aspiracją.
Tak, panie Piotrze, ale tak pana słucham i przychodzą mi do głowy różne myśli i różne pytania. Coraz częściej dochodzę do wniosku, że my dzisiaj tej audycji to tak do końca nie skończymy, jeśli w ogóle można tak powiedzieć. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Pierwsza wątpliwość, którą mam. To, co pan powiedział o mentorach, mnie od razu się skojarzyło ze znakomitą możliwością manipulacji. Gdybym był jakimś przewrotnym człowiekiem, który chce zapanować nad światem, to bym kilku wrażym, wrogim cywilizacjom wstawił takiego mentora, żeby go uznano tam za mentora, a później kręciłbym tymi cywilizacjami tak, jakbym chciał. To jest oczywiście kwestia skomplikowana, żeby ten mentor za mentora został uznany. No ale to ostatecznie jakoś można zrobić. Czyli to, co jest siłą, może być również słabością. Mentor może być wszystkim, ale może też być pułapką.
Dokładnie tak jest. Ja właśnie w tej chwili otworzyłem... To nie jest mądrość, na którą monopol ma Sun Tzu, czyli autor Traktatu Sztuka Wojny, natomiast tam jest to napisane. Sekundkę. Posługiwanie się szpiegami, rozdział 13, czyli ostatni. I tam on pisze tak coś takiego. To jest rozdział 13, werset 19 w tym tłumaczeniu w Sun Tzu i jego Sztuka Wojny, czyli w moim tłumaczeniu. W wiekach przeszłych, kiedy dynastia Yin po władzę sięgała, mędrzec Yi-Dzi na dworze Xia przebywał. Gdy zaś w siłę dynastia Zhou rosła, mędrzec Liu-Ya gościł na dworze Yin. I na czym to polega? O co chodzi? Tych dwóch mędrców to są szpiedzy, którzy funkcjonowali jako główni doradcy władcy, który był pokonywany właśnie przez ten podstęp, polegający na tym, że została podstawiona osoba, ustanowiona, jakby zyskała zaufanie i miała bardzo duży wpływ na proces decyzyjny tego władcy i doprowadziła do tego, że te decyzje były złe. Więc mamy przykład, mieliśmy starożytny, teraz podam przykład współczesny. Pani Angela Merkel, czyli ta słynna, za którą pani demokratycznie wybrana tutaj przywódczyni niemiecka, ona co zrobiła w 2015 roku? Sprzeniewierzyła się przysiędze, którą składała jako kanclerz do tego, żeby dbać o swoich obywateli, kompletnie bez żadnych jakichś tam sprawdzeń, niesprawdzeń. Przyjmowali jak leci ludzi ze stref wojennych, w tym bojowników ISIS, czy też tego państwa islamskiego, rozmaitych innych ludzi, którzy z całą pewnością nie będą w żadnym stopniu skłonni do tego, żeby się asymilować. Jest to ewidentny akt działania na szkodę własnego państwa i sprzeniewierzenia się swojej własnej misji. I teraz proszę zobaczyć, jaka jest rozliczalność, czyli w jaki sposób można pociągnąć do w jaki sposób zrealizowano pociągnięcie jej do odpowiedzialności, żeby odpowiedziała za ten akt. Tutaj dodam jako taką ciekawostkę. Były akcje robione takie przez kontestujących właśnie te decyzje oficjalne, decyzje rządowe. Na przykład jakiś człowiek, który po prostu nie znał nawet języka arabskiego, szedł do jakiegoś tam biura, w którym rejestrowano tych uchodźców, mówił, że jest Syryjczykiem, że prosił o azyl i dostawał ten azyl. Był niemiecki obywatel, po prostu zwyczajny, który wyglądał normalnie jak Niemiec, żadnej tam jakiejś tam brody takiej muzułmańskiej, czy na niej znajomości języka. Więc proszę zobaczyć, w jaki sposób nieodpowiedzialne byli ci przyjmowani ci ludzie, już nie mówiąc, abstrahując o kwestii tego, że to nie byli jacyś uciekinierzy przed wojną, dlatego że zgodnie z prawem międzynarodowym uciekinier ucieka do najbliższego bezpiecznego kraju, czyli w tym wypadku z Syrii ucieka do Turcji i tam ubiega się o azyl. A do Niemiec uciekali ludzie przede wszystkim z Syrii i Iraku, którzy chcieli po prostu, albo już mieli kogoś, kto się zaczepił w krajach zachodu Europy, albo po prostu chcieli zacząć jakieś godne, sprzedawali swój majątek na miejscu i próbowali zacząć godne życie. Tekst na ten temat, bardzo wszystkim jeszcze raz polecam książkę Siły psychohistorii, dlatego, że tam Rafał Otoka Frąckiewicz, dziennikarz lewicowy, jak sam się identyfikuje, napisał krótki, dwustronicowy esej właśnie, kim są ci imigranci z Iraku i Syrii, którzy zaatakowali Polskę poprzez granicę z Białorusią w zeszłym roku, jesienią ubiegłego roku. Także może ja to wpuszczę, słuchajcie, dobrze, wpuszczę na materiały do strony internetowej podcastu, którą właśnie zrobiłem. Co tam więcej? Przepraszam, żeby podsumować już ten wątek, zaraz się zajmiemy sprawami organizacyjnymi. Więc podsumowując, Sun Tzu cytował tych dwóch mędrców, którzy byli tymi tajnymi agentami, którzy w właściwym momencie dokonywali takich kluczowych zmian w procesie decyzyjnym tych władców, co doprowadziło tych władców do upadku. Tutaj mamy Merkel, która jest całkowicie ochroniona przed jakąkolwiek odpowiedzialnością za to, co robiono w 2015 roku tutaj w Niemczech. W Niemczech, dla przypomnienia, jest w tej chwili 7% jest muzułmanów, 7% społeczeństwa to muzułmanie. W ciągu, podejrzewam, dekady, dwóch, ze względu na różnicę w dzietności, spokojnie to przekroczy 10, jeśli nie dojdzie do 12. Natomiast 15% to jest taka magiczna liczba, w której się zaczynają poważne kłopoty, jeśli chodzi o spójność polityczno-mentalną. Nie wiem, jak to nazwać. Generalnie to tyle, jeśli chodzi o tych mentorów, władców.
No tak, ale ja mam jeszcze pytanie niepoprawne. Jak by pan to skomentował? Współczesna cywilizacja zachodnia doprowadziła szczególnie młodych ludzi do takiego oto wniosku. Zero autorytetów, zero mentorów. Każdy sam sobie mentorem, żeglarzem, okrętem, czym tam jeszcze sobie życzy. Natomiast generalnie nie słuchamy starych dziadów, bo są głupi, starzy i w ogóle zacofani. Wszystko, co nowe, jest lepsze. Ja kpię oczywiście, ale to tak mniej więcej w narracji pewnej wygląda. A zatem precz z mentorami, zdaje się mówić współczesna cywilizacja zachodnia.
To nie cywilizacja, tylko antykultura raczej, już mówiąc precyzyjnie. Ale to jest efekt, w moim pełnym przekonaniu, tutaj się podpisuję wprost, mówię, czy w niniejszym, prawda, perspektywa, to jest symptom ataku na kulturę Zachodu, w tym sensie, że został zaburzony międzypokoleniowy proces przekazywania wartości kulturowych, czy też programów zachowania, który był niezbędny do tego, żeby nasza cywilizacja zachodnia, czy też chrześcijańska, mówiąc precyzyjnie, była w stanie przetrwać pod względem biologicznym, czyli zachować należytą dzietność i pod względem zachowania swoich wartości kulturowych wypracowanych przez całe stulecia. No i zniszczenie właśnie tego przekazu, czyli zniszczenie w ludziach młodych zdolności do pewnych typów zachowań, prawda? Czyli przede wszystkim na przykład w moim przekonaniu kluczową taką zdolnością jest, oprócz tego, że to, co mówił tam Krzysztof Karoń, wielu słuchaczy, wiem, z nimi rozmawiam mailowo albo telefonicznie, Krzysztof Karoń mówił, że ludzi młodych oducza się od wykonywania pracy pożytecznej dla innych. Ale inną rzeczą, równie ważną, ja uważam, że ważniejszą, jest kwestia zdolności przyjmowania na siebie osobistej odpowiedzialności. Proszę zobaczyć się teraz, jaki jest cyrk teraz z tymi poborami do wojska, z tymi szkoleniami, jakie rząd ogłosił, że ludzie muszą przechodzić. I co ludzie myślą o kwestii służenia swojej społeczności, która im zapewnia asfalt na drodze, prąd w gniazdku, prawda, naszym kolektywnym wysiłkiem ultrakooperacyjnym. Nagle trzeba przy tej społeczności odpłacić, prawda, czyli poświęcając nieco ze swojego ciężko wypracowanego luksusu, i proszę zobaczyć, jak wygląda nasza solidarność, prawda, na dzień dzisiejszy. Jakiś miesiąc temu widziałem w internecie, mam to zgrane też, mapkę pokazującą, ile procent, ktoś zrobił badania, ale to na Reddicie, to nie są żadne badania, tylko po prostu jakiś tam quiz niemalże. Natomiast jaki jest procent ludzi w danym kraju gotowych, deklarujących się, że w razie wybuchu wojny zamierzają służyć ojczyźnie po to, żeby tej ojczyzny bronić. Więc czym dalej na zachód, licząc od Rosji, tym wygląda to bardziej przerażająco, jeśli chodzi o to, czy jesteśmy w stanie mentalnie być zdolnymi do tego, żeby bronić tego naszego dobrobytu, bo nie jesteśmy na dzień dzisiejszy.
No i mam jeszcze jedną wątpliwość, a właściwie to nie jest wątpliwość, to są po prostu pewne refleksje, które się pojawiają w związku z tym, co pan mówi. Otóż znałem takiego człowieka, był lekarzem, który powtarzał mi bez przerwy behavior, behavior, behavior. Rozwijał to później i mówił tak. Tak naprawdę nie ma znaczenia, co my tam sobie gadamy i tak dalej. Politykujemy, filozofujemy, bez sensu wszystko. Liczy się przetrwanie. Liczy się przetrwanie i jednostka, która może bardzo mądrze mówić, ale jest słaba i nie przetrwa, no to ginie po prostu, a ten, kto przetrwa, ten zostaje i rozmnaża się i przekazuje te geny. No, spłycam, ale to mniej więcej o to chodziło. I mam wrażenie, że ten sposób myślenia również się zaczął upowszechniać wśród młodego czy też średniego pokolenia. Otóż w pewnym momencie zetknąłem się z taką oto ścianą, która polegała na tym, że jesteś stary i głupi, tam coś gadasz, sobie gadasz, a ja i tak jestem lepszy od ciebie, bo to, tamto, tu można różne rzeczy wymieniać. Lepiej zarabiam, lepiej sobie poradziłem w życiu. Tak naprawdę to się liczy. Przetrwanie, 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 że nawiążę do tego behavior, behavior, behavior. Czyli tak naprawdę wszystko inne jest nieważne. Żaden tam mentor. Ważny jest ten, kto przetrwa, i ten ewentualnie mogę się na nim wzorować. Więc to jest kolejny moment, w którym ja mam, przyznając zresztą rację co do tych mentorów, to jednak mam wrażenie, że współczesny świat pozbył się tego, na coś innego stawia.
Tak, no dokładnie o tym mówimy. No, zamykamy się na ten przekaz międzypokoleniowy. Jest to jakaś czasowa albo trwała niezdolność i jestem, no to nawet teoretycznie jakby rozważając, jest to absolutnie jak najbardziej skuteczna forma ataku na jakieś społeczeństwo. Mówię tutaj w kontekście tego słynnego wykładu Jurije Bezmienowa. Proszę, zadanie, praca domowa. To może zrobimy tak, że teraz od przyszłego roku będzie trzeci sezon, czyli na rok 2023, tak z panem Markiem zdecydowaliśmy. Natomiast za każdym razem, przy każdej audycji będę zadawał pracę domową, przeczytanie jakiegoś rozdziału książki, albo obejrzenie jakiegoś krótkiego filmu na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Także tak zrobimy. Natomiast proszę zobaczyć, jeżeli nie jesteśmy w stanie, nie mamy kierunku, nie ma nikogo, nie jesteśmy receptywni na nauki, które ustawiają nas we właściwym kierunku, to nagle przestajemy, tracimy ten przekaz cywilizacyjny, który był budowany przez pokolenia, który w jakiś sposób umożliwiał nam, naszym poprzednim pokoleniom oczywiście, naszym przodkom, przetrwanie, zbudowanie odporności umysłu, zbudowanie siły woli, zbudowanie zdolności do samobrania odpowiedzialności, zbudowanie mentalności do ciężkiej pracy na swoją własną przyszłość, albo przyszłość swoich najbliższych, albo przyszłość całej społeczności i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ten przekaz zostanie przerwany, tutaj w tym wypadku mówimy o kwestii tego, że w ogóle są mentorzy i są uznawani jako autorytety, które są zbiorowymi źródłami wzorców zachowania i we wszelkich możliwych aspektach. Jeżeli to zostaje zniszczone, no to po prostu przegrywamy. No i to, co mówiliśmy, te przykłady, to, co pan Marek teraz mówił, no to jest dokładnie to. Ci młodzi ludzie nie słuchają się starszych, no, dlatego że zostali ustawieni w taki sposób, żeby kontestować wszystkie te stare porządki, które zostały stworzony przez pokolenia. To jest głównym nurtem tej tak zwanej wojny kulturowej w Stanach Zjednoczonych, kiedy tam dorobek naszej całej cywilizacji zachodniej, czy też chrześcijańskiej, jest nazywany toksycznym patriarchiatem. I wszystkie zjawiska kulturowe typu woke, taki tak zwany feminizm, mówiliśmy już o tym wielokrotnie, wszystko to służy temu, żeby to zdezawuować, ośmieszyć, odciąć małe dzieci od tego. Tutaj polecam, czego dzieci są uczone. To pokazuje Lips of TikTok, ten taki kanał na Twitterze, bardzo polecam, to jest przerażające to, co tam się dzieje, natomiast pozwala w jakiś sposób obudzić się, bo dlatego, że to, co już tam jest na pełnym rozpędzie, to tutaj u nas się w Polsce rozpędza, więc trzeba jakiś opór stawić temu. Polecam jeszcze raz wyrobić sobie własne zdanie na ten temat.
Sekundę, panie Piotrze, ale jest jeszcze gorzej moim zdaniem niż pan to mówi, bo to, że nie słuchają autorytetów, to mówiliśmy już przed chwilą, ale teraz ten behavior, o którym mówiłem, to jest taka ideologia zastępcza, proszę to wziąć w duży cudzysłów, czyli wmawiamy ludziom coś, co Hobbes odkrył bardzo dawno temu, że właściwie liczy się przetrwanie. Nic innego nie jest ważne, tam jakaś kultura, jakaś nauka, w ogóle te abstrakcje kompletne, liczy się, żebyś przetrwał, żebyś przekazał swoje geny. No to właściwie zbliżamy się do poziomu zwierząt. I co więcej, to jest naukowo uzasadniane, że tak naprawdę wszystko inne, liczy się właśnie ten nasz gadzi mózg, a wszystko inne to jest nakładka. To jest rodzaj takiej protezy, dzięki której my coś tam tworzymy, wydaje się nam, że tworzymy, a tak naprawdę to wszystko nie ma żadnego znaczenia, ponieważ liczy się przetrwanie. No to jak dostajemy, młodzi ludzie dostają taką ideologię, no to czy ona się nam podoba, czy nie, ale oni ją łykną, no to wtedy moim zdaniem jest porażka, jest jakaś katastrofa kompletna.
No tak, no to podsumowując już całą tą dyskusję, zwróćmy uwagę, co się dzieje, to przetrwanie i ten gadzi mózg. Chodzi o maksymalne skrócenie tego szlaku dopaminowego, czyli mechanizmów wyrzutu dopaminy, które w tym gadzi mózgu są zaczepione o zdolności, o czynności prokreacyjne i jedzenie, prawda? Czyli te dwa najbardziej potrzebne do przetrwania tak powiem, typy czynności. Natomiast cywilizacja, to mówiliśmy wielokrotnie i podsumowaliśmy ten cały pomysł Krzysztofa Karonia. Cywilizacja jest sposobem przedłużenia tego szlaku dopaminowego, czy też zaczepienia tego szlaku dopaminowego o pewne nagrody wytwarzane przez wytwarzane w nowej korze, czyli na przykład służenie społeczeństwu. To ma sprawiać satysfakcję, to ma powodować wyrzuty dopaminy, samokontrola, poświęcenie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie wpoimy w młode dziecko, na tym polega wychowanie młodego człowieka, jeżeli nie wpoimy dziecku, że powinno brać przyjemność, że nie nauczymy, nie wywołamy w umyśle tego małego dziecka fetyszu czerpania przyjemności z pracy pożytecznej dla innych, jakby to powiedział Krzysztof Karoń, gdyby czytał powieści, te książki akademickie, od czego stroni, nawet przepisów nie ma w jego książce, jest po prostu antyakademikiem. Natomiast w sytuacji mówiliśmy w kontekście ultrakooperacji, możemy powiedzieć, że zdolności kooperowania, słuchania tych doświadczeń z osób bardziej doświadczonych, kiepsko wyszło to zdanie, ale wiemy o co chodzi. Zdolność przekazu tej wiedzy kolejnym pokoleniom, zdolność wykorzystywania tej wiedzy, jeżeli to zostanie także uszkodzone, no to w tym momencie jesteśmy mentalnie zdewastowani kompletnie.
Tak. I zdaje się o to chodzi, także sobie tak niezbyt mądrze, ale za to tak publicystycznie podsumuję. Panie Piotrze, jeszcze konkurs nam został.
Tak, został konkurs, to tak, pierwsze ogłoszenie, kochani, żeby było wszystkim łatwiej, teraz zwiększa się ilość słuchaczy, więc zrobimy tak, że odpowiedzi będzie można wrzucać już nie tylko mailem, ale zamiast maila na stronę chiny.pl/telegram. Powtarzam jeszcze raz, chiny.pl/telegram, to już funkcjonuje od wczoraj, więc jak zgadniecie zagadkę następną, to proszę się tam bardzo udać i tam wpisywać. Wystarczy tam wpisać 4 cyfry potwierdzające, że to nie jest jakiś tam robot albo automat i wpisać e-mail i odpowiedź i to się wyśle. I od razu ja dostaję maila, ja natychmiast widzę, że ktoś odpowiedział i ten ktoś sam dostanie, czyli ma potwierdzenie, o której godzinie odpowiedział. W tym momencie mamy to zautomatyzowane lepiej i mamy zarchiwizowane, kto jako pierwszy odpowiedział. Także tutaj jesteśmy kryci. Konkurs z poprzedniego tygodnia, ktoś odpowiedział, albo ktośia raczej. Tak, film, mówiliśmy o tym, że dwóch tutaj rycerzy stało. Mam nadzieję, że umyłeś dupę dzisiaj rano, bo będzie całowana przez króla. To jest oczywiście końcowa scena z filmu Braveheart z Melem Gibsonem. Kto nie oglądał, to zapraszam do obejrzenia. Rumbanka jest, tak jak podałem wczoraj, świetna. Natomiast zagadka na dziś wygląda mniej więcej tak. Wszedłem do windy, chciałem sobie normalnie pojechać jak normalny człowiek do góry, ale w ostatniej chwili wskoczył mi Żelkowski do tej windy i zaczął strasznie się upierać, że ta winda powinna jechać w bok. No więc doszło znowu do przepychanek i naruszeń nietykalności cielesnej. No i na takim poziomie debaty, no niestety ja tak powiem, przegrałem. No. Niestety pan Marek zatriumfował i w ogóle no... aż, że tak powiem, ręce opadają dosłownie, jak to się skończyło. Jeszcze krzyknął ze mną do zobaczenia na przyjęciu plebaniak. No, to, żeby jest zupełnie już jest wizerunkowo i żeby pozbawić mi godności człowieka. Także tutaj nie do końca pozytywna sytuacja się wywiązała. Natomiast pytanie jest takie, nawiązałem do dwóch filmów w tej opowiastce. Proszę o podanie obydwu, przy tym drugim proszę też podać wartość siły grawitacji w miejscu, w którym ta dyskusja windowa, że tak powiem, miała miejsce. Koniec zagadki.
Tak sobie pomyślałem, że ja pana druzgocę w tej windzie poniewieram, a pan mnie poniewiera intelektualnie, bo teraz będę przez tydzień się zastanawiał, co pan miał na myśli? No dobrze.
Tak. No to chodzi, to jest ten, to jest właśnie, żeby wyjaśnić wszystkim, jak ktoś jeszcze nie słuchał wcześniej naszych zagadek, to ja teraz zmieniliśmy troszeczkę, ja zmieniłem to samowolnie, zmieniliśmy konwencję, staram się unikać, znaczy inaczej, wymyślam zagadki tak, żeby rzeczywiście trzeba było znać film, a nie dało się tego wyszukać gdzieś tam na YouTubie za pomocą sprytnie dobranych słów jakichś tam kluczowych, które tam podaję. Natomiast ja daję wrzutki, które podpowiadają od razu automatycznie. Także o ile na początku dawałem podpowiedzi wprost, czyli w formie performatywy, czyli teraz podpowiem na przykład i tak dalej, to teraz to wszystko sprytnie kamufluję. Natomiast słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, ostatnia już na koniec, nowa, że tak powiem, ogłoszenie duszpasterskie na Patreonie, na którym na razie jest póki co tylko 7 osób, to wstyd, hańba, my się tutaj produkujemy, męczymy, żeby coś powiedzieć, co zainteresuje, a tu nikt na Patreon nie wchodzi. Ale wymyśliłem coś takiego pod wpływem rozmowy z jednym z patronów. Słuchajcie, ja mam 4 książki, które są niewydane i na których na razie nie mam jeszcze kwot, żeby wydać jedną książkę, trzeba wydać mniej więcej 25 do 30 tysięcy złotych. Więc wymyśliłem coś takiego. Jakby ktoś był zainteresowany, to zachęcam. Zapraszam do wejścia w taki próg tego Patronite'u, który daje abonament na 10 albo 15 albo dożywotni na wszystkie książki, jakie napiszę i wydam w przyszłości. Także gdyby ktoś się zainteresował na coś takiego, to kwota, jaką ja pozyskam z tego, od razu idzie na druk książki Opowieści z dawnych Chin, który jest gotowy mniej więcej od niecałego roku, od początku 2022 roku. Jeżeli ktoś się uda w tym patronacie, to jak zejdzie 5 osób, czy albo może nawet do 10, no to w tym momencie ja jestem w stanie tą książkę wydać i jakoś kontynuować wydawanie kolejnych książek. W ciągu najbliższych pół roku zostaną wydane 3. Po pierwsze, zaraz się ukaże Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. Już ją kończę, także e-book wejdzie przed nowym rokiem na pewno. Natomiast 2 tygodnie później wyjdzie wersja papierowa. W kwietniu wyjdzie, tak jak na samym początku mówiłem, Wzorce zwyciężania. Z całą pewnością już ukaże się książka o aborygenach, której wydanie jest super kosztowne, dlatego że są tam, raz, że jest kolor, dwa, że trzeba zrobić to na lepszym papierze. I czwarta książka, która wyjdzie, to są Głębie, do których trzeba się wspiąć. Do tej ostatniej książki wstęp napisze profesor Jerzy Bralczyk, który nie tylko jest moim patronem, ale i dobrodziejem, dlatego że zgodził się, żeby napisać swoje własne te spostrzeżenia do tej książki Głębie. Także przyszły rok będą to, w ciągu najbliższych 12 miesięcy to będą 4 książki. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany taką ofertą lifetime, że tak powiem, to zapraszam. Ewentualnie skonsultuj się ze mną, drogi patronie, drogą mailową. Panie Marku, to wszystko. Zagłoszenie.
No to pięknie dziękuję i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.